przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kazimierczak. To jest tradycyjny poniedziałkowy moment spotkania z wielkopolskimi politykami i wymiany uwag o tym, co ostatnio dzieje się, a dzieje się sporo. Dwa tygodnie temu w tym samym gronie, w jakim dzisiaj się spotykamy, rozmawialiśmy o tym, co może grozić w przypadku weta unijnego podczas negocjacji dotyczących budżetu na lata 2021-2027. Do tego weta nie doszło. Już wiem, jest porozumienie w Brukseli. Ja jestem ciekaw, jak po dwóch tygodniach goście dzisiejszej debaty oceniają tę sytuację. Przy telefonach są dzisiaj z nami minister Szymon Szynkowski-Wilsęg, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
I senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld. Również dobry wieczór. Kłaniam się nisko, panie senatorze.
Witam pana redaktora. Dobry wieczór państwu.
I panowie, tak jak powiedziałem, będziemy teraz podsumowywali to, o czym panowie dwa tygodnie temu zaczepialiście wasze szpady. Mam wywiad przed sobą świeży premiera Mateusza Morawieckiego dla Interii, który powiedział takie oto zdanie. 10 grudnia będzie jedną z ważniejszych dat w naszej dyplomacji, bo Polska okazała się skuteczna w budowaniu sojuszy i przekonywaniu do dobrych rozwiązań. Pytany przez dziennikarza, czy ta twarda postawa nie pozostawi pewnych śladów w stosunkach unijnych, odpowiedział: to jest trochę schemat myślowy, który daliśmy sobie wmówić za czasów Platformy Obywatelskiej. Sugerowano wtedy, że gdy nam pogrożą palcem, to powinniśmy się wycofać, by znowu było miło. Cytat mocny, pieprzny, idealny na początek naszej debaty i może do Adama Szejnfelda w takim razie, bo trochę pewnie pan wywołany tym cytatem do tablicy.
No, odwrotnie bym powiedział, bo ani tutaj niczego w skali mocnie nie słyszę, nie czytam w tym cytacie, ani pieprzu nie czuję. Po prostu pan premier Mateusz Morawiecki manipuluje opinią publiczną, nie mówiąc prawdy. Ale do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. Ja chcę powiedzieć coś innego. Ja się bardzo cieszę przecież, że weto nie zostało złożone. Mówiłem to właśnie podczas rozmowy dwa tygodnie temu. My, opozycja, nie tylko Koalicja Obywatelska, ale cała opozycja demokratyczna, oczekiwaliśmy i żądaliśmy od premiera Morawieckiego, by rząd w imieniu naszego kraju nie składał tego weta właśnie po to, żeby nie niszczyć naszej szansy na dobrą przyszłość. Ja nie wiem, co ma na myśli pan premier, mówiąc, że wykazał się zdolnością budowania koalicji, bo 25 państw do dwóch, Polski i Węgier, to raczej kiepski wynik, jeżeli chodzi o budowanie koalicji. W ogóle powiem szczerze, mówiłem o tym także wcześniej, nie wiem, o co chodzi, ponieważ w tych niby negocjacjach. No co miał wynegocjować i co wynegocjował rząd 10 grudnia? Wszystko zostało ustalone w lipcu, o ile dobrze pamiętam, 21-22 lipiec. I jeśli chodzi o budżet, i jeśli chodzi o Europejski Program Odbudowy, sam pan premier Morawiecki, i słusznie wtedy, wystąpił na konferencji prasowej, pochwalił się sukcesem, wtedy to był sukces. Teraz, w grudniu, to była sromotna klęska, to jest dramat. Nic, nawet przecinek, nawet jedno euro czy pół euro nie zostało zmienione ani w dokumentach dotyczących budżetu, ani dotyczących Europejskiego Programu Odbudowy.
Tylko czy o to chodziło w tych negocjacjach?
Również nawet jednego słowa, jednego przecinka, jednego zdania, jednej kropki nie zmieniono w rozporządzeniu, które będzie wiązało i wiąże fundusze unijne z praworządnością. Więc mamy do czynienia, kończąc, z zwykłą manipulacją opinią publiczną, ale podkreślam jeszcze raz, ja się bardzo cieszę, że weta nie ma. To jest także sukces opozycji, która wywarła presję na rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy.
Panie ministrze, pański czas na ocenę i tego może, co powiedział senator, i tego cytatu, który ja podałem na początek naszego spotkania.
Miarą sukcesu pana premiera Morawieckiego jest to, że pan poseł Szejnfeld ma tą jedną radość, choćby z skoro polityków Platformy nie stać na przyznanie tego sukcesu i pogratulowanie panu premierowi, to chociaż tyle, że pan poseł Scheinfeld może mieć tą satysfakcję i tą radość, że to, do czego opozycja nawoływała, czyli żeby jak najszybciej uruchomić środki z Funduszu Odbudowy i przyjąć wieloletnie ramy finansowe, że to zostało zrealizowane i jest tutaj opozycja w pewnym szpagacie, bo nie bardzo ma jak krytykować to, że na szczycie udało się osiągnąć to, czego oczekiwała. Wprawdzie wtedy, kiedy w lipcu pan premier Mateusz Morawiecki przywoził ze szczytu konkretne kwoty i w zakresie Funduszu Odbudowy, i w zakresie wieloletnich ram finansowych przysługujące Polsce, to opozycja te kwoty krytykowała. Później, kiedy okazało się, że rząd zabiega o doprecyzowanie przepisów w taki sposób, żeby nie były wykorzystywane w sposób arbitralny i jako narzędzie polityczne, mówię tutaj o tym mechanizmie warunkowości, to nagle okazało się, że ten efekt tych negocjacji z lipca jednak jest przez opozycję krytykowany. Dzisiaj opozycja mówi o tym, że dobrze, że te ramy zostały zaakceptowane i ja to przyjmuję z zadowoleniem. Natomiast drugi element, z którego trudno czuć opozycji satysfakcję, no i ja to rozumiem, jest kwestia zabezpieczenia w Radzie, w konkluzjach Rady Europejskiej tego, żeby ten mechanizm, który został zaproponowany w rozporządzeniu, nie był wykorzystywany jako narzędzie do politycznego nacisku wedle niejasnych i arbitralnych kryteriów. I te konkluzje Rady zaczepiają to rozporządzenie w traktacie i sprawiają, że ono będzie mogło być wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej w przypadku ich bezpośredniego zagrożenia, a bezpośrednie zagrożenie jest tam definiowane jako na przykład zagrożenie malwersacją czy podejrzenie o malwersację środków finansowych pochodzących z budżetu unijnego, czy też zjawiska korupcyjne. To jest literalnie wprost w tych konkluzjach wskazane. Więc my z naszego punktu widzenia oceniamy to jako sukces podwójny. Opozycja ocenia to jako sukces pojedynczy. Tyle dobrze, że miarą tego sukcesu może być to, że nawet opozycja tych wyników tego osiągniętego na szczycie kompromisu nie krytykuje.
Zaraz okaże się, jak to zawsze przy wyborach zresztą również, że wszyscy są zadowoleni, każdy osiągnął dobry wynik, bo już się przyzwyczaiłem trochę do takiej narracji politycznej. Panowie, ale jest zdanie George'a Sorosa, miliardera, finansisty, takiego no krążącego trochę nad Europą ducha, który mówi, że kompromis, jaki osiągnięto podczas szczytu, przede wszystkim on to kieruje do Angeli Merkel, jako przywódczyni Niemiec, która sprawuje na razie jeszcze do końca roku prezydencję w Unii Europejskiej, że ten kompromis jest najgorszym ze wszystkich możliwych. Nawet mówi, że taka umowa jest szpetna i lekceważy głos Parlamentu Europejskiego. No czyli gdzieś tam jednak jakieś negocjacje musiały się toczyć, skoro George Soros aż tak mocno to komentuje, panowie.
Być może pan Soros nie ma tak dobrej wiedzy na temat prawa Unii Europejskiej i zasad funkcjonowania wspólnoty, jak jego wiedza dotycząca rynków finansowych. W związku z czym zostawiłbym tę opinię na boku. Ona nie ma większego znaczenia, bo nie chcę powiedzieć, że nie ma żadnego znaczenia, przynajmniej dla mnie. Natomiast wracając do tego, co mówił pan minister, to muszę pana, panie ministrze, zmartwić. No, ja nie mam tylko jednej radości, ale więcej, dwie, trzy nawet, jeśli chodzi o ostatni szczyt grudniowy. Mianowicie, po pierwsze, już wiedziałem, że się cieszę, że weto nie zostało złożone. Po drugie, moja radość jeszcze większa. To jest taka, że do Polski wpłyną z Unii Europejskiej ogromne pieniądze. Nie mam tu na myśli budżet na drugą na następną perspektywę, bo to jest oczywiste, ale właśnie Europejski Program Odbudowy i te ponad 750 miliardów euro do podziału dla nas około 60 miliardów, ale zupełnie innego powodu niż ten naturalny, a więc bo naturalny powód do radości to jest to, że będzie Polska mogła wspierać rozwój gospodarki, odbudowę po kryzysie ze względu na pandemię i tak dalej, wspierać przedsiębiorców, ich pracowników, żeby utrzymali pracę, etc. Ale Tu nie o to mi chodzi, bo to jest jakby oczywista oczywistość. Mnie się podoba to, i tutaj jakoś milczy nad tym Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica, chociaż nie, Solidarna Polska to podnosi właśnie, a mianowicie dokonano kolejnego kroku na drodze pogłębiania integracji Unii Europejskiej.
Dokładnie tak. To jest rzecz, o którą chciałem pytać panu.
Fenomenalna sytuacja, bo w ostatnich latach przyznać trzeba, że jednak wiele było takich sytuacji. Niestety autorstwa Polski pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, gdzie kwestionowano pogłębianie integracji europejskiej. Mało tego, po Brexicie, jeśli nie werbalnie wyrażane, to przynajmniej faktyczne podejmowane różne działania mogłyby wskazywać, że nie tylko Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, ale także Polska, być może ktoś tam jeszcze i tak dalej. Więc bardziej wskazywano zagrożenia dla dezintegracji, a nie pogłębiania integracji. Tutaj mamy do czynienia z bardzo wyraźnym, bardzo silnym krokiem do przodu. I powiem szczerze, ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ ja jestem absolutnym zwolennikiem pogłębiania integracji, ba na mnie hasło Zjednoczona Europa na wzór Zjednoczonych Stanów Zjednoczonych, czy Europa Federacyjna wcale nie działa jak czerwona płachta na byka, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Więc mam tutaj kolejny, panie ministrze, panie redaktorze, szanowni słuchacze, powód do tego.
Panie senatorze, w takim razie Prawo i Sprawiedliwość to są urodzeni euroentuzjaści, jeżeli
nie,
taką przyjąć perspektywę.
Po prostu stosują lekarstwa, które po pierwsze nie działają na żadną chorobę, bo jej nie ma, a po drugie wywołują skutki uboczne dla nich niepożądane, ale dla demokracji bardzo wskazane.
No, panie ministrze, to w takim razie chyba jednak o tej federalizacji muszę powiedzieć, bo ja słyszałem sporo komentarzy. Powiem tak, głównie z takich ośrodków jak Konfederacja, głównie z tych kręgów, że to jest właśnie wspólne zaciągnięcie na przykład tych zobowiązań, które się składają na Europejski Fundusz Odbudowy, jest niczym więcej jak pogłębieniem dalszej integracji europejskiej.
Panie redaktorze, po pierwsze chciałem troszkę jednak zgłosić pretensje do pańskiego pierwszej takiej zaczepki wobec pana posła Scheinfelda, kiedy zacytował pan słowa George'a Sorosza, tak jakby wskazując panu senatorowi, że są jednak jakieś wątpliwości wobec tego, co powiedział pan senator. Tymczasem ja oceniam, że zjawisko, w którym pan senator i politycy Platformy nie mówią jednym głosem z George'em Sorosem, jest bardzo dobrą wiadomością. To zasadniczo powinna być reguła, że akurat z tym panem politycy Platformy, którzy wcześniej mówili bardzo często jednym głosem, się nie zgadzają, więc jeżeli pan poseł Scheinfeld się nie zgadza z tą opinią George'a Sorosa, to mnie tylko cieszy. Druga rzecz, która napawa mnie radością, to fakt, że politycy Platformy Obywatelskiej przywołują tutaj zgodność opinii z naszymi kolegami ze Zjednoczonej Prawicy z Solidarną Polską. Jeżeli Platforma Obywatelska będzie utrzymywać ten kierunek ewolucji swoich poglądów, że będzie się coraz rzadziej zgadzać, czy to z George'em Sorosem, który rzeczywiście bardzo krytykuje ten efekt szczytu, czy to z niemieckimi mediami, których szereg również wskazuje na to i krytykuje niemiecką prezydencję za efekty tego szczytu, a częściej będzie się zgadzać z Solidarną Polską, czy docelowo, mam nadzieję także z Prawem i Sprawiedliwością, byle nie z Konfederacją, bo to oczywiście byłaby ewolucja z mojego punktu widzenia zbyt daleka, chociaż i to się niektórym politykom zdarza Platformy Obywatelskiej, ale jeżeli będzie
o Januszu Kowalskim zapewne
na prawo,
mówi pan,
jak chodzi o zgodność poglądów, to oczywiście jest bardzo dobry kierunek. Ja wskazuję tylko na to, że pan poseł Scheinfeld, mówiący o pogłębianiu integracji, nie podaje konkretnego przykładu na to, jak wedle niego na tym szczycie mielibyśmy mieć do czynienia z tym pogłębieniem integracji. No, pan redaktor to troszkę próbował sprecyzować, wskazując, że to wspólne zadłużanie się, że to zwiększenie
tak jest środków interpretowane własnych
byłoby tym krokiem na pogłębienie integracji, ale zwracam uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją szczególną, sytuacją bezprecedensowej pandemii koronawirusa, kiedy na rynku potrzebne są pieniądze. I tak jak na przykład ja, co do zasady, uważam zadłużanie się państwa za kierunek dyskusyjny, kontrowersyjny, żeby nie powiedzieć niewłaściwy, to w szczególnej sytuacji, kiedy rynek tego wymaga, żeby pojawiły się tam pieniądze stymulujące gospodarkę, żebyśmy nie musieli mierzyć się z recesją, to zadłużanie się jest właśnie dobrym środkiem na kryzys i należy to robić i to także robi polski rząd, budując tarcze antykryzysowe, bo zdecydowanie lepiej jest zainwestować w tarczę antykryzysową, nieco zwiększając zadłużenie, niż później mierzyć się przez wiele lat ze schłodzeniem gospodarki z potężnymi problemami. I tak samo myślą liderzy państw Unii Europejskiej. To jest właściwy kierunek, że jeżeli zaciągniemy wspólnie zobowiązanie gwarantowane przez państwa członkowskie, a obsługiwane przez Komisję Europejską i później ten duży dług wspólnie zaciągnięty rozłożymy na 20 lat, kiedy będzie on spłacany no, w ratach takich, że to będzie stosunkowo mało odczuwalne dla budżetów już daleko po pandemii, to jest to rozwiązanie, które ma uratować gospodarki przed kryzysem. Nie jest to pogłębianie integracji dla samego pogłębiania integracji, tylko jest to punktowe rozwiązanie, które ma uratować Unię Europejską i jej kraje przed kryzysem.
Co oczywiście nie zmienia faktu, że takie zobowiązania wspólne zawsze bardzo umacniają trwałość tych związków. Przypomnę choćby wiele rozpraw rozwodowych, które o kredyt wspólnie zaciągnięty się na sali rozwodowej rozbijały. To taka moja może poza polityczna
refleksja. To wszystko prawda, ale i bez tego dzisiaj wyjście jednego z krajów z Unii Europejskiej nastręcza strasznie wiele trudności, co widzimy
mamy na przykład, dokładnie tak.
Brytanii, więc dzisiaj mówienie o tym, że na przykład Polska chce wyjść z Unii Europejskiej, co robili przecież politycy opozycji w ostatnich tygodniach, próbując osłabić mandat negocjacyjny rządu, jest takim samym political fiction, jak mówienie o tym, że wspólne zobowiązanie, które ma na celu radzić sobie, ma pomóc krajom, żeby radziły sobie ze skutkami kryzysu, jest jakimś bezprecedensowym pogłębieniem integracji.
Panie senatorze?
Panie ministrze, do dzisiaj uważałem, że mistrzem w manipulowaniu opinią publiczną w Polsce jest pan premier Morawiecki. No pan przed chwilą naprawdę pobił...
A to byliśmy od jednego zdania, bo ja poprzedniego premiera rządu pana premiera Donalda Tuska
Pobił pan swojego szefa absolutnie na łeb, na szyję, ale już w ogóle tworząc mariaż Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski, a więc partii, którą różni, nie wiem, przestrzeń kosmosu, lata świetne od siebie, no to już naprawdę sięgnął pan Himalajów. Myślę,
ale
że...
Panie senatorze, przykład Romana Giertycha pokazuje, że wszystko jest możliwe w polityce.
Myślę, że w rekordach Guinnessa mógłby pan być odnotowany, ale jeżeli już ten wątek ruszamy, to powiem szczerze, ułamek prawdy w tym, co pan powiedział, jeśli chodzi o zbieżność Platforma Konfederacji jest. Oczywiście nie w sprawach ideologicznych. Ideologicznych, tylko gospodarczych, ekonomicznych. Natomiast na pewno nie widzę żadnego punktu styku z Solidarną Polską, ale to nie jest nasz problem, ponieważ my z tą partią nie mamy żadnego problemu. Przypomnę, że ten problem to ma Zjednoczona Prawica. W ogóle mamy taką oto sytuację paradoksalną dzisiaj w kraju, że państwem rządzi koalicja, która się nazywa Zjednoczona Prawica, tylko nie ma niemalże dnia, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, że właśnie Solidarna Polska atakuje prezesa i całe Prawo i Sprawiedliwość, w tym przypadku o to, że weta w Brukseli nie złożyło. Z drugiej strony Porozumienie Jarosława Gowina atakuje Prawo i Sprawiedliwość w różnych sprawach. Ostatnio na przykład za wrogie przejęcie przez Orlen wolnych mediów.
Wrogie przejęcie?
Prawo i Sprawiedliwość natomiast atakuje swoich koalicjantów i Solidarną Polskę i Porozumienie. Grozi im wyrzuceniem z rządu, zastąpieniem PSL-em,
Kukiz-15
i tak dalej. Więc chcę powiedzieć, że wielkie, ogromne, silne i dumne ze swojej historii i potencjału państwo, jakim jest Polska i naród, jakim są Polacy, niestety wpadł w przeogromne tarapaty, ponieważ rządzą nami nieudacznicy, którzy prowadzą Polskę teraz w stronę.
No ale jak to? Tu się udało wynegocjować porozumienie, więc... Pan jest zadowolony, panie senatorze.
Nie udało się. Tu nie to, że się coś udało, czy nie udało. Państwo kompromitujecie, zwłaszcza w polityce zagranicznej, nasz kraj niemalże każdego dnia. Gdyby ktoś chciał na przykład wsłuchiwać się, wczytywać w państwa wystąpienia dotyczące i opinie, dotyczące naszych przyjaciół z Unii Europejskiej, naszych sąsiadów wręcz, na przykład Niemców, ostatnio Holendrów czy wcześniej Francuzów, byłby absolutnie przekonany, że jesteśmy o krok od wywołania czy wypowiedzenia wojny tym państwom. Taki język i taką retorykę do swoich sąsiadów i przyjaciół.
Panie senatorze, dajmy szansę odpowiedzieć ministrowi Szynkowskiemu
Wrocenkowi. Powiedziałbym niekiedy, przepraszam za słowo, ale niekiedy, nie codziennie na szczęście, haniebną politykę zagraniczną prowadzicie wobec naszych sąsiadów.
No to już jest bezpośrednie wezwanie do wiceszefa dyplomacji. Panie ministrze, co pan na tak mocne słowa, senatora Szynkowskiego?
Ja trochę przez grzeczność, a trochę przez litość nie podejmuję zwykle w dyskusjach tematu tego, jak wiele sukcesów ma na koncie Platforma Obywatelska, czy to za swych rządów, czy to już w latach opozycji. Nie wspominam tego, kto zmieniał, czy był zmuszony do wymiany kandydata na prezydenta wobec tego, że pierwsza kandydatka po prostu szorowała po dnie w sondażach i trzeba było dokonać szybkiej wymiany kandydata i naciskać na zmianę terminu wyborów. Nie przypominam zazwyczaj, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało 7 wyborów z rzędu, co oznacza, to nie jest jakaś nasza osobista satysfakcja, tylko to oznacza, że jesteśmy skuteczni w rządzeniu i tak nas oceniają wyborcy w demokratycznych
wyborach. Ale co to ma do polityki zagranicznej wobec Niemców, Holandii?
Proszę nie wchodzić
w słowo. W listopadzie 2015 roku i od tego czasu nie potraficie się pozbierać ani między sobą, ani też nie potraficie przekonać do siebie wyborców. Wreszcie sam pan, panie senatorze, no też odnotował, można powiedzieć, takie wotum nieufności wyborców wobec siebie w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Może pan cieszyć się z mandatu senatorskiego, ja to oczywiście doceniam, ale pańskie zaangażowanie na arenie europejskiej zostało przez wyborców ocenione krytycznie wobec pańskiego wyniku i braku reelekcji, jak chodzi o Europarlament. Jeżeli pan mówi o kompromitacji, no to warto jednak wskazać na to, jak, że tak powiem, co się ma samemu do zaproponowania wyborcom, jak oni to oceniają.
Państwa polityki wobec Niemiec, Holandii czy Francji. Pan opowiada o jakichś sprawach wewnętrznych w Polsce, o wyborach prezydenckich.
Pan rozpoczął dyskusję o tym, czy w Unii Zjednoczonej Prawicy trwa dyskusja.
O wyborach prezydenckich w Polsce, o wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których w ogóle nie brałem udziału. Nazywa mnie pan co chwilę, pan nazywa mnie posłem, czyli pan nawet nie kojarzy, że jestem senatorem i tak dalej, ale dajmy sobie spokój z prawem naszym jakby osobistym.
Ja do pana, ja do pana nazywam europosłem.
Ja do pana też byłem ministrem, bo to może mi pan minister mówić.
Panowie, wejdźmy na merytoryczną.
Tylko że wiecie pan, ja mówię o stronę mocy proponuję wejść. Ja mówię o sprawach generalnych, właśnie tak jak pan redaktor tutaj prosi, o sprawach politycznych, a pan wchodzi na działeczkę prywatną czy osobistą. No,
ale jaką prywatną?
panowie, to może ja zadam to pytanie.
Zamiast ad personam. A niech pan zwróci uwagę, że ja do pana jako do ministra, czy jako do człowieka, czy jako do polityka, ani słowem do tej pory.
No i zagrzał nam się, proszę państwa, nasz stół.
Wróćmy może właśnie do tego, dlaczego robicie z Holandii, z Niemiec, z Francji wroga Polski.
I pośrednio też odnosi się do naszych wyborców, mówiąc o kompromitacji i o nieudacznikach, to ja chciałem przypomnieć te fakty, które przemawiają w mojej opinii za tym,
że panie ministrze,
Holandii i Francji. No,
nie wyciągnęła wniosków z tych 5 lat odsunięcia od władzy.
Okej, ale niech pan powie, dlaczego robicie z Niemiec i innych państw Unii Europejskiej, naszej wspólnoty europejskiej wrogów.
To ja w takim razie podtrzymuję to pytanie i to będzie pewnie jedno z ostatnich, a być może ostatnie pytanie, które padnie dzisiaj. Panie ministrze, bardzo proszę, można się ustosunkować.
Zaskakuje mnie taka teza pana senatora, ponieważ w piątek spotkałem się dłużej z panem ambasadorem Niemiec w Polsce. Rozmawialiśmy na szereg tematów, jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi niemieckimi partnerami, także w zakresie negocjacji, jak chodzi o ten szczyt unijny, w przygotowaniach tych negocjacji i w ich trakcie. Byliśmy w stałym kontakcie z niemiecką prezydencją i nie bardzo rozumiem, czemu pan senator sufluje, jakobyśmy tutaj jakoś traktowali Niemców jak wrogów. Natomiast traktujemy tak samo Niemcy, jak i inne duże europejskie kraje, jak partnerów. Nie jak takie kraje, którym trzeba dziękować za wszystko i w których opinie trzeba się tylko i wyłącznie wpisywać, nie można mieć własnej, tylko można prowadzić politykę zagraniczną w sposób partnerski, realizujący własne interesy, które czasami są zgodne z interesami innych państw, a czasami są z nimi sprzeczne i wtedy trzeba szukać takiej ścieżki, żeby jak najlepiej polski interes zrealizować.
Panie ministrze,
na tym polega nasza polityka zagraniczna.
Czyli panie senatorze, proszę bardzo.
Nie no, wie pan, ludzie przecież w Polsce potrafią czytać, słuchać, oglądać. Wystarczy wziąć jakikolwiek medium, na które ma wpływ Prawo i Sprawiedliwość i tam się dowiemy wszystkiego, co najgorsze. Wszystkiego, co najgorsze, jeżeli chodzi o Niemców, a ostatnio, jeżeli chodzi o Holandię, tylko dlatego, że premier Holandii miał wątpliwości co do klauzul ustalonych na ostatnim szczycie. No to trzeba było zaatakować Holandię. Jak się odezwała kiedyś Francja, to się zaatakowało Francję. I tak wygląda polityka... Tak wygląda polityka zagraniczna Polski.
Panie...
Uważam, że to jest polityka, która nie służy Polsce.
No dobrze, ale może Unia...
Jedno zdanie na koniec.
Właśnie chciałem zapytać.
Dowodem naszych dobrych relacji z Niemcami
proszę
jest
bardzo
to, że niemiecko-polska wymiana gospodarcza funkcjonuje doskonale, czego dowodem jest między innymi zakup Polska Presse od niemieckiego właściciela z polską spółkę Skarbu Państwa. Pan mówił jako liberał o wrogim przejęciu, a to jest normalne rynkowe działanie, które potwierdziła również strona niemiecka. Panie senatorze, jako liberał proszę nie mówić takich rzeczy.
Jako liberał to bym być może patrzył na to przychylnym wzrokiem, gdyby tak, tu mam opinię identyczną jak pan premier Gowin, gdyby zakupu dokonywało prywatny kapitał, a nie państwowa.
Ale pan premier
spółka.
Gowin mówił, że to
dobrze. Ziobro, czasem z panem premierem Gowinem to dobry kierunek, a ja w tej sprawie stoję na stanowisku wolnego rynku.
Panie senatorze, ale ja też akurat słyszałem taką opinię, że premier Gowin pochwalał ten zakup, że lepiej, jeżeli ten koncert znajduje się w rękach, nie lubi monopolii, ale lepiej, jeżeli znajduje się w rękach Polski niż niemieckich. Mam ten cytat przed sobą.
Ja słyszę i czytam, dzisiaj też czytałem wypowiedź pana premiera Gowina i niemalże ją zacytowałem, ale to nie oznacza, że ktokolwiek z państwa, którzy uważają, że państwo poprzez swoje agenty czy spółki ma wykupywać prywatne media po to, żeby je przekształcać na wzór na przykład telewizji publicznej, którą już trudno tak nazywać, no to na pewno nie będzie mojego aplauzu dla takich
senator
procesów.
Na straży niemieckiego kapitału, podczas Prawo i Sprawiedliwość stoi na straży wolnego rynku. Panie, taka jest między nami różnica.
Panie ministrze, pan...
Gorąco ostatnie sekundy.
Nie wiem, do kogo pan to mówi, bo oczywiście mówiąc takie niedorzeczności do mnie, to by pan się ośmieszał. Natomiast uważam, że Wielkopolanie, bo to są ludzie twardo chodzący po ziemi.
Panie senatorze, ostatnie dwa zdania, bo jeszcze chcę...
wolnego rynku, to, a nie niemieckiego kapitału.
To bardzo dobrze wiedzą, czym jest wolny rynek i kupowanie na polityczne polecenie partii rządzącej mediów, w tym Głosu Wielkopolskiego, naszej Wielkopolskiej Gazety, no to...
Panie senatorze,
krótka... Naprawdę nie kłamie.
To uzdania dla ministra Szynkowskiego. Bardzo proszę, panie ministrze, 20 sekund do podsumowania.
Pan senator Scheinfeld woli, żeby Wielkopolska Gazeta regionu o szczególnych
prawach historycznych
znajdowała się w rękach niemieckich, a nie była na wolnym rynku dostępna i możliwa do wykupienia przez polski kont.
Minister Szymon Szynkowski, Welsenk, senator Adam Scheinfeld, goście wieczornego przy gorącym stole. Kłaniam się panu nisko, kłaniam się państwu. Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.